pytania, jakie do mnie dotarły wcześniej.
Que no son todas las que hicieron ustedes.
I nie są to te wszystkie pytania, które zrobili, postawiliśmy dzisiaj. I postaram się uzupełnić właśnie, postaram się odpowiedzieć na te inne, które do mnie nie dotarły.
De manera que en la medida que yo pueda.
I na ile będę mógł,
logré dar mi opinión sobre las reflexiones de ustedes. Y estoy contento de estar con ustedes representando.
Powiem moją opinię na temat właśnie moje wrażenia na temat pytań, które usłyszałem. Cieszy mnie możliwość bycia z wami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, aby podzielić się marzeniami i oczekiwaniami na temat lepszej przyszłości. Dziękuję biskupowi Adalbertowi Martinezowi Floresowi, sekretarzowi konferencji biskupii Paragwaju, za słowa powitania skierowane do mnie w imieniu wszystkich. Dziękuję sześciu osobom, które też mówiły. Każda z tych osób przedstawiła aspekt swojej refleksji. Spoglądanie na was, z których każda osoba reprezentuje jeden sektor, jedną organizację tego społeczeństwa paragwajskiego z jego radościami, troskami, zmaganiami i poszukiwaniami, skłania mnie do wyrażenia dziękczynienia Bogu. Wydaje się, że Paragwaj nie jest martwy. Bogu dzięki.
Un pueblo que vive,
naród, który żyje,
un pueblo que no mantiene viva sus preocupaciones, un pueblo que vive en la inercia de la aceptación pasiva, es un pueblo
muerto. Naród, który nie wyraża swych trosk, naród żyjący bez ruchu biernej akceptacji, jest narodem martwym.
Veo en ustedes,
a ja przeciwnie widzę was życiową energię, która krąży i chce tworzyć i chce rodzić życie. Bóg zawsze to błogosławi. Bóg zawsze sprzyja wszystkiemu, co pomaga podnosić i poprawiać życie jego dzieci. Owszem, są sprawy, które idą źle, są sytuacje niesprawiedliwe. Ale patrzenie na was i odczuwanie ich pomaga mi pokładać na nowo nadzieję w Panu, który nadal działa pośród swego ludu. Reprezentujecie różne poglądy, sytuacje i dążenia, ale wszyscy razem tworzycie kulturę paragwajską. Wszyscy jesteście niezbędni w poszukiwaniu dobra wspólnego. W aktualnej sytuacji społeczności świata, w którym istnieje wiele nierówności, a coraz więcej osób jest odrzucanych, widzieć was tutaj jest darem. To jest dar, ponieważ osoby, które mówiły wcześniej, widać w nich wolę i troskę o dobrą ojczyznę. Gdy chodzi o pierwsze pytanie, z przyjemnością wysłuchałem tego, co powiedział młody człowiek, zatroskany o to, co należy robić, aby społeczeństwo było środowiskiem braterstwa, sprawiedliwości, pokoju i godności dla wszystkich. Młodość jest czasem wielkich ideałów. Zawsze powtarzam, że trudno widzieć młodego na emeryturze. Jakże ważne jest, abyście wy, młodzi, jak wielu młodych jest w Paragwaju, że wy młodzi wyczuwali, że prawdziwe szczęście osiąga się w walce o bardziej braterski świat, bardziej braterski kraj. Jak to dobrze, że wy młodzi Widzicie, że szczęście i przyjemność nie są synonimami. Jedną rzeczą jest szczęście, a inną przyjemność przemijająca. Szczęście buduje. Jest mocna. Jest mocne szczęście. Szczęście wymaga zaangażowania i oddania. Są one bardzo ważne. Zaangażowanie, oddanie są ważne i cenne. I nie chodzi właśnie o to, żeby iść przeżyć, jakbyśmy byli pod anestezją. Jakbyśmy szli w uśpieniu. Paragwaj ma mnóstwo młodych ludzi i to jest wielkie bogactwo. Dlatego sądzę, że pierwszym, co należy uczynić, jest unikanie tego, aby ta siła zgasła, to światło, które jest w waszych sercach, aby nie zniknęło. Oraz przeciwstawić się narastającej mentalności, którą uważa za bezużyteczne i bezsensowne dążenie do rzeczy, które mają wartość. Nie szukaj. Tego nie można zrobić. Ta mentalność istnieje, ale uważana jest dzisiaj właśnie szukanie tej wartości jako coś niewłaściwego, niekorzystnego. Igra się sobie z czymś i z kimś. Nie bójcie się rzucić wszystkiego na szale.
No tengan miedo de dejar todo en la cancha. Jueguen limpio.
Grajcie czysto, grajcie z wszystkimi siłami. Nie bójcie się dać z siebie tego, co najlepsze. Nie szukajcie jakichś wyjść wcześniej, aby uniknąć walki, zmęczenia.
No coimen al referee. No coimen al referee. Eso sí. Esta lucha no la hagan solo.
Tej walki nie podejmujcie sami. Próbujcie rozmawiać, korzystajcie ze słuchania o życiu, historii, opowiadań osób starszych, waszych dziadków. Tutaj jest właśnie mądrość. Przeznaczajcie dużo czasu na słuchanie tego wszystkiego, co jest dobre. Tych, którzy mogą was czegoś nauczyć, są oni strażnikami tego duchowego dziedzictwa, wiary i wartości, które definiują naród i oświecają jego drogę. Znajdujcie również pociechę w sile modlitwy w Jezusie, w Jego codziennej, stałej obecności. On nie zawodzi. Jezus za sprawą pamięci swojego ludu jest tajemnicą tego, by serce zawsze było radosne w poszukiwaniu braterstwa, sprawiedliwości, pokoju i godności dla wszystkich. To może być też niebezpieczeństwo. Chcę braterstwa, sprawiedliwości, ale może stać się również nominalizmem, czystym, pustym słowem. Braterstwo, sprawiedliwość, pokój i godność są rzeczywistościami konkretnymi. Inaczej nie służą do niczego. Realizuje się je każdego dnia. Zatem pytam ciebie, młody człowieku, jak te ideały przygotowujesz, wprowadzasz w życie dzień po dniu, konkretnie, nawet jeśli się pomylisz. Jeśli pomylisz, to się poprawisz i znowu idziesz do przodu. Ale chodzi o konkretne sprawy. Czasami wyznaję, że czasami że czuję pewną alergię, aby nie powiedzieć inaczej. Kiedy słyszę wielkie przemowy, zawierające właśnie słowa, a kiedy znamy tę osobę, która to mówi, jaki to jest kłamca.
Por eso palabras solas no sirven.
Same słowa nie służą. Jeżeli mówisz jedno słowo, to zaangażuj się, aby wprowadzać i aby żyć nim na co dzień. Konkretnie. Poświęć się. Zaangażujcie się, zaangażuj się. Spodobał mi się wiersz Carlosa Miguela Jimeneza, który zacytował biskup Adalberto. Myślę, że streszcza bardzo dobrze to, co chciałem wam powiedzieć. Marzę o raju bez wojny między braćmi, bogatym w ludzi zdrowych na duszy i w sercu i o Bogu, który błogosławi swoje nowe w niebo wstąpienie. Tak. To jest marzenie. I są dwie gwarancje. Że mogę się obudzić ze snu i będzie rzeczywistością każdego dnia i Bóg jest gwarancją naszej godności jako ludzi. Drugie pytanie dotyczyło dialogu jako środka do wykonania projektu narodu, który włącza wszystkich. Dialog nie jest łatwy. Istnieje dialog teatralny, reprezentujmy właśnie dialog, grajmy właśnie, a później my między sobą będziemy rozmawiać. I to dialog jest wyraźnie konkretny. Jeżeli w dialogu nie mówicie, co myślicie, co czujecie i nie angażujecie się, nie słuchacie drugiego, szukacie wspólnego wyjścia, to ten dialog nie służy do niczego, jest fałszywy. Dialog nie jest łatwy. Trzeba powiedzieć to. Należy przezwyciężyć wiele trudności i czasami wydaje się, że angażujemy się w rzeczy jeszcze trudniejsze. Aby prowadzić dialog, konieczna jest mocna podstawa. Tożsamość. Na przykład myślę o dialogu naszym, o dialogu międzyreligijnym. Przedstawiciele różnych religii rozmawiają. Gromadzimy się właśnie czasami, aby rozmawiać wspólnie, dialogować wspólnie. Ale każdy mówi o swojej tożsamości. Jestem ewangelikiem, jestem prawosławnym, jestem katolikiem. Każdy mówi o swojej tożsamości, nie negocjuje swojej tożsamości. Aby prowadzić dialog, konieczna jest właśnie ta mocna podstawa. I jaka jest tożsamość w kraju? Mówimy o dialogu społecznym. Właśnie i miłość do ojczyzny. Na pierwszym miejscu ojczyzna, a później moje interesy. To jest właśnie tożsamość. W oparciu o tę tożsamość mogą dialogować. Jeśli dialogują bez tej tożsamości, to dialog nie służy do niczego. Dialog zakłada też i wymaga od nas kultury spotkania. Spotkania, które umie uznać, że różnorodność jest nie tylko dobra, ale niezbędna. Uniformizm anuluje nas. Czyni z nas automatów. Bogactwo leży właśnie w różnorodności. Stąd punktem wyjścia nie może być przekonanie, że ja chcę dialogować, ale wychodząc z postawy, że właśnie ten drugi się myli, że nie ma racji, że nie ma zdania. Najpierw ja muszę postawić sobie pytanie, co ten drugi mówi, w czym może mnie ubogacić i w tym momencie, w czym mogę ja się pomylić. To jest właśnie taka wzajemna wymiana. Ale trzeba mieć serce otwarte. Jeżeli zaczynam rozmowę uważając, że drugi się myli, to lepiej iść do domu. Dialog służy dobru wspólnemu. To znaczy, szuka się czegoś nowego. Zawsze, kiedy jest prawdziwy dialog, to dialog kończy się swego rodzaju ugodą, zgodą, że wszyscy zgadzamy się w pewnej rzeczy. Są różnice, które zostają z boku, ale w konkretnym punkcie dochodzimy do zgody. I w tym punkcie, w oparciu o ten punkt, angażujemy się i działamy później. I to jest właśnie kultura spotkania. Dialogowanie to nie negocjowanie. Negocjowanie to szukanie swoich własnych interesów. W jakiś sposób właśnie zyskam coś na tym drugim. To dialog to przede wszystkim szukanie dobra wspólnego dla wszystkich. Wspólnie dyskutować, myśleć nad lepszym rozwiązaniem dla wszystkich. Często ta kultura spotkania przeradza się w konflikt. Widzieliśmy właśnie piękny balet. Wszystko koordynowane, skoordynowane, orkiestra. Która właśnie była piękną symfonią akordów, dźwięków. Wszystko właśnie wyszło dobrze, wyglądało pięknie. Ale w dialogu nie zawsze jest tak. Nie zawsze to jest piękny, doskonały balet. W dialogu również są konflikty. Jest to logiczne i spodziewane. Jeśli ja myślę w jeden sposób, a druga strona w inny sposób, to oczywiście prowadzić to do konfliktu. Nie musimy się tego obawiać lub ignorować. Przeciwnie, jesteśmy wezwani, by przyjąć ten konflikt. Jeżeli tego konfliktu nie przyjmujemy, to również lepiej wrócić do domu, ponieważ każdy zostaje przy swojej idei. Oznacza to, że należy przyjąć konflikt, rozwiązać go i przemienić w ogniwo nowego procesu. Będziemy dialogować, jest konflikt, przyjmuję ten konflikt, rozwiązuję go i to jest właśnie to ogniwo w nowym procesie. To zasada, która powinna nam pomagać zawsze. Jedność jest ważniejsza niż konflikt. Konflikt istnieje, trzeba go przyjąć. Trzeba go rozwiązać, jeśli będzie to możliwe. Ale zawsze mając na uwadze uzyskanie jedności, ale nie jedności nieutożsamianej z uniformizmem. Jest to jedność, która nie likwiduje różnic, ale przeżywa je w komunii dzięki solidarności i zrozumieniu. Próbując zrozumieć argumenty drugiej osoby, jej doświadczenia, jej pragnienia, będziemy mogli zobaczyć, że w znacznym stopniu są to wspólne dążenia. Jest to podstawa spotkania. Wszyscy jesteśmy braćmi, dziećmi tego samego Ojca Niebieskiego i każdy ze swoją kulturą, swoim językiem czy swymi tradycjami może wiele wnieść do wspólnoty. Jestem gotowy do przyjęcia takiej postawy, no to w tym momencie jestem gotowy do dialogu. Jeżeli nie jestem gotowy do przyjęcia innej propozycji, to nie jestem gotowy do dialogowania. Prawdziwe kultury nie są zamknięte w samych sobie, ale są powołane do spotykania się z innymi kulturami i do tworzenia czegoś nowego. Kiedy studiujemy historię, właśnie napotykamy historie, które mają wiele tysięcy lat, które już umarły z różnych powodów, ale jednym z powodów jest właśnie zamknięcie się w sobie. I bez tego zasadniczego założenia, bez tej podstawy braterstwa, bardzo trudno będzie dojść do dialogu. Jeśli ktoś uważa, że są osoby, kultury czy sytuacje drugiej, trzeciej, czwartej kategorii, to z pewnością coś pójdzie źle, bo po prostu brakuje minimum uznania, czyli uznania godności drugiej osoby. Nie ma osoby pierwszej, drugiej czy trzeciej kategorii. Wszystkie posiadają tę samą godność. Daj mi to sposobność, by odpowiedzieć na zaniepokojenie zawarte w trzecim pytaniu. Przyjąć z radością wołanie ubogich, aby budować społeczeństwo bardziej włączające. Egoista zawsze się wyklucza. Natomiast my chcemy włączać. Przypomnijcie sobie o przypowieści o synu marnotrawnym. Poprosił właśnie ojca o dziedzictwo, zabrał bogactwo, pieniądze, stracił, źle żyjąc i po pewnym czasie, kiedy stracił wszystko, ponieważ bolał go żołądek z głodu, wtedy sobie przypomniał o ojcu. I ten jego ojciec go czekał. To jest właśnie obraz Boga, który zawsze czeka. I kiedy widzi syna, przyjmuje go, obejmuje i czyni, i organizuje mu święto, przyjęcie. Natomiast ten drugi, który był w domu, który rozgniewał się i wyłącza się z tymi ludźmi, nie chce mieć nic wspólnego. Ja zawsze postępowałem dobrze, ja mam kulturę, studiowałem na takim czy innym uniwersytecie, mam taką czy inną rodzinę, z tymi osobami nie chcę się mieszać. Nie wykluczać nikogo, ale też nie wykluczać się, ponieważ każdy z nas potrzebuje innego. Potrzebujemy siebie nawzajem.
También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos.
Podstawa dla wspierania ubogich kryje się w sposobie, w jaki ich dostrzegamy. Nie daje się do tego spojrzenie ideologiczne, które prowadzi do wykorzystania ich w celu osobistych lub politycznych.
Las ideologías terminan mal.
Ideologie zawsze kończą się źle, nie służą do niczego.
Las ideologías tienen una relación o incompleta.
Ideologie zawsze mają relację albo nieskończoną, albo chorą. Chorobliwą właśnie, jeśli chodzi o relację z ludem. Nie włączają ludu.
Por eso, fíjense en el siglo pasado.
Spójrzmy na wiek przeszły.
¿En qué terminaron las ideologías?
Jak zakończyły się właśnie ideologie? Zawsze kończyły się dyktaturą.
Siempre. Piensan por el pueblo.
Myślcie o ludu. Myślały Myślały o ludzie, ale nie pozwalały myśleć ludowi. Czy też jak ktoś, jak mówił to krytyk ideologii, kiedy mówiono mu, że ci ludzie mają dobrą wolę, i on odpowiadał, tak, tak. Wszystko o ludzie, ale nic dla ludu. Ale nic z ludem. Aby skutecznie szukać ich dobra, trzeba przede wszystkim naprawdę troszczyć się o nich, doceniać ich w ich dobroci. Prawdziwe jednak dowartościowanie wymaga gotowości do uczenia się od nich, do uczenia się od ubogich. Ubodzy mogą wiele nas nauczyć, gdy chodzi o człowieczeństwo, dobrą ofiarność, solidarność. My, chrześcijanie, mamy poza tym ważny powód, aby kochać i służyć biednym. Widzimy w nich oblicze i ciało Chrystusa, który stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić. Ubodzy to są ciałem Chrystusa. Lubię pytać, kiedy spowiadam ludzi, teraz nie mam teraz tyle okazji do spowiadania, jak miałem wcześniej, w mojej poprzedniej diecezji, ale lubię pytać, i ty pomagasz ludziom? Tak, a kiedy dajesz jałmużnę, czy dotykasz dłoń tego, któremu dajesz właśnie ją może, czy szybko wycierasz rękę. To są postawy. Kiedy ty dajesz ją może, spoglądasz mu w oczy, czy patrzysz w drugą stronę. To jest właśnie takie lekceważenie, gardzenie ubogim. To są ubodzy. A ten ubogi jest takim, jakim ja jestem. Jest ubogi z różnych tam powodów, czy ekonomicznych, czy osobistych, ale ja też mogę znaleźć się w tym samym miejscu, pragnąc, aby ktoś mi pomógł.
I además de desear que alguien me ayude.
I pragnąc, aby ktoś mi pomógł, będąc w tym miejscu ubogiego, mam prawo, aby być szanowanym. Trzeba szanować ubogiego, nie używać go jako przedmiotu, aby obmywać nasze przewinienia. Trzeba uczyć się ubogich. I my, chrześcijanie, mamy poważny powód, ponieważ są ciałem Chrystusa. Oczywiście kraj potrzebuje wzrostu gospodarczego, otworzenia bogactwa i tego, aby docierało ono do wszystkich obywateli bez wykluczania kogokolwiek. To jest konieczne. Tworzenie tego bogactwa winno mieć zawsze na celu dobro wspólne, dobro wszystkich, a nie tylko dobro nieliczne. I tu trzeba stawiać sprawę bardzo jasno. Kult starożytnego złotego cielca znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii bez ludzkiej twarzy. Osoby powołane do pomagania w rozwoju gospodarczym mają za zadanie czuwać nad tym, aby miał zawsze ludzkie oblicze. Rozwój ekonomiczny musi mieć zawsze ludzkie oblicze. Nie może być ekonomii bez ludzkiego oblicza. Dysponują możliwością oferowania pracy wielu osobom i dania tym samym nadziei licznym rodzinom. Przynieść chleb. Praca jest prawem i daje godność osobom. Zanieść chleb do domu, ofiarować dzieciom dach nad głową, opiekę zdrowotną i oświatę. Oświatę to zasadnicze wymiary godności ludzkiej. A przedsiębiorcy, politycy, ekonomiści winni pozwolić, aby biedni mogli się od nich tego domagać. Proszę Was, abyście nie ulegali bałwochwalczemu wzorcowi gospodarczemu, który potrzebuje składania istnień ludzkich w ofierze na ołtarzu pieniądza i zysku. Na pierwszym miejscu w gospodarce, w przedsiębiorstwie, w polityce stoi osoba i środowisko, w którym żyje. Paragwaj słusznie jest znany na świecie z tego, że był ziemią, na której rozpoczęły się redukcje. Jedno z najciekawszych doświadczeń ewangelizacji i organizacji społecznej w historii. Ewangelia była tam duszą i życiem wspólnot, w których nie było głodu, ani bezrobocia, analfabetyzmu, ani ucisku. To doświadczenie historyczne uczy nas, że dziś także możliwe jest społeczeństwo bardziej ludzkie. To doświadczenie mieliście tutaj, na waszej ziemi. Gdy istnieje miłość do człowieka i wola służenia mu, można stworzyć warunki, aby wszyscy mieli dostęp do niezbędnych dóbr, bez odrzucania kogokolwiek. Miałem już kończyć tekst, który mam przygotowany, ale nie chcę pozostawić pytań bez odpowiedzi. Na czwarte pytanie już odpowiedziałem. Ekonomia właśnie na rzecz człowieka, osoby, a nie tylko na rzecz pieniądza. I mówiono o, autorka czwartego pytania właśnie mówiła o małej skuteczności dróg prowadzących. Mówiła też o populizmie nieodpowiedzialnym i ma się wrażenie, że to szukanie chrześcijańskiej drogi to nie ma właśnie owoców, jest niezbyt efektywne, skuteczne. Myślę, że ekonomia o ludzkim obliczu to jest inspiracja, może być to inspiracją do odpowiedzi na czwarte pytanie. Kolejne pytanie. Odpowiedź znajduje się w tym, co powiedziałem na temat właśnie kultury. Istnieje kultura właśnie. Kultura oświeceniowa, a też istnieje kultura. W pewnej części widzieliśmy, baletu widzieliśmy. Usłyszeliśmy muzykę właśnie kultury z wieku XVIII, ale ta sama kultura ma tę samą wartość, co kultura różnych etnii, różnych grup, różnych plemion. To To jest właśnie kultura ludowa. Każdy naród ma swoją kulturę. Jest ważne, ważna jest praca na rzecz kultury, ale w szerokim tego słowa znaczeniu. Kultura to nie tylko studiowanie. Cieszyć się z jakiegoś koncertu, czy przeczytać książkę. Kultura to tysiąc rzeczy. Była mowa na przykład właśnie o Hawcie Nyanduti. To jest właśnie kultura, która powstała, zrodziła się w konkretnym plemieniu, w konkretnym narodzie. I jeszcze dwie sprawy, o których chciałem powiedzieć na zakończenie. Ponieważ są politycy obecni tutaj, a także pan prezydent Republiki, mówię to po bratersku. Ktoś powiedział mi, ta osoba została porwana przez wojsko. Nie mówię, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, ale jedną z metod, jakie posiadały ideologie z XX wieku, to było właśnie odrzucanie ludzi, czy przez wysyłanie, czy też organizowanie różnych obozów, czy też odrzucano ich przez śmierć. Aby istniała prawdziwa kultura polityczna w pueblu, kultura dobra wspólnego, potrzebne są sądy szybkie, jasne, wyraźne. Sprawiedliwość musi być jasna i wyraźna. I to taka sprawiedliwość powinna nam pomóc wszystkim. Nie wiem, czy taka sprawiedliwość tutaj istnieje. Powiedziano mi o tym człowieku porwanym właśnie, kiedy tutaj kiedy wchodziłem, właśnie poproszono mnie o modlitwę w intencji tej osoby. I kolejna sprawa, którą uczciwie chciałem też powiedzieć. Metoda, która nie prowadzi do wolności, która nie daje wolności. To jest osoba, która nie... To jest szantaż. Szantaż jest zawsze, to zawsze korupcja. Jeśli ty zrobisz to, to zrobimy ci to. Jeśli nie, to cię zniszczymy. Korupcja to gangrena ludu. Na przykład żaden polityk może wypełnić swoją rolę, jeśli jest szantażowany przez postawy właśnie korupcyjne. Daj mi to, daj mi tę władzę. Jeśli nie, to zrobię ci to czy owo. To istnieje we wszystkich narodach świata, ponieważ istnieje, wiemy. Jeśli naród chce zachować swoją tożsamość, to musi właśnie dbać o to. Mówię o pewnej rzeczywistości powszechnej, uniwersalnej. I kończę.
Para mí es una gran alegría ver la cantidad y variedad.
Wielką radością jest to oglądanie dużej liczby i rozmaitości stowarzyszeń zaangażowanych w budowanie Paragwaju oraz coraz lepszego i coraz bardziej kwitnącego. Jeśli jednak nie macie dialogu, to nie prowadzi to do niczego. Jeśli istnieje szantaż, to też nie prowadzi to do niczego. Postrzegam Was jako wielką symfonię, w której każdy element ma swoją specyfikę i własne bogactwo, ale dążąc do ostatecznej harmonii. To się właśnie liczy. Nie bójcie się konfliktu, ale rozmawiajcie i szukajcie rozwiązań. Kochajcie swoją ojczyznę, swoich współobywateli, a przede wszystkim kochajcie najuboższych. W ten sposób dacie przed światem świadectwo, że inny wzorzec rozwoju jest możliwy. Jestem przekonany, że macie największą siłę, jaka istnieje, wasze człowieczeństwo, waszą wiarę i waszą miłość. To jest właśnie istota narodu paragwajskiego, która odróżnia go i cechuje go tak właśnie bogato na płaszczyźnie międzynarodowej. I proszę dziewicę z KQP, naszą matkę, aby opiekowała się wami, strzegła was i była dla was natchnieniem w waszych wysiłkach. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Módlcie się za mnie.